Tajemnice naszych czasów w Polskim Radiu Białystok.
Witam serdecznie, Lech Pilarski. Sytuacja na wschodniej granicy nie po raz pierwszy może stanowić zagrożenie. Podobnie było i w okresie międzywojennym. Granica była bardzo nieszczelna, odbywał się przemyt na dużą skalę, ale główne zagrożenie stanowiły bojówki sowieckie. Stanowiły też wielkie zagrożenie, stąd aby uszczelnić granicę powołano Korpus Ochrony Pogranicza. Specjalna formacja, która zasłużyła się w poprawie bezpieczeństwa na granicach, ale także mocno zasłużyła się w czasie wojny obronnej w 1939 roku. Wspomnieć warto dwa nazwiska, kapitanów Kordiaczyńskiego oraz Raginisa. O historii Korpusu Ochrony Pogranicza rozmawiam dzisiaj z majorem Straży Granicznej, doktorem Arturem Ochałem. Witam pana.
Dzień dobry.
To spróbujmy przypomnieć oczywiście z lektur różnorodnych i opisów, także z dokumentów, bo pewnie są takowe w archiwach, jakie było to zagrożenie na wschodniej granicy Rzeczpospolitej.
No musimy pamiętać o tym, że sytuacja po zawarciu traktatu ryskiego w 1921 roku miała mieć charakter pokojowy, tak, na granicy wschodniej. Natomiast Rosjanie nigdy nie zarzucili swoich planów przerzucania rewolucji do krajów zachodnich, głównie do Niemiec, Francji, a na drodze jakby stała Polska, którą no, trzeba było w jakikolwiek sposób zdezewaluować, pokonać i po prostu przejść przez Polskę do krajów Europy Zachodniej. Dlatego mimo zawarcia traktatu pokojowego, Rosjanie inicjowali na granicy wschodniej dużo incydentów granicznych, dużo działań dywersyjnych, których celem były polskie miasteczka, polskie posterunki wojskowe, kolejowe, drogowe. Dochodziło tam do napadów na polską ludność, do grabieży, gwałtów i morderstw. Więc ta sytuacja w okresie od 1921 roku do 1924 nie była na tyle bezpieczna, że ludność pogranicza wschodniego no, nie czuła się tam dobrze i nie mogła, że tak powiem, przystąpić do odbudowy kraju po zniszczeniach pierwszowojennych.
Nawet porwano bodajże wojewodę lubelskiego.
Tak, no nie tylko wojewodę, biskupa także i komendanta wojewódzkiego policji. Doszło do takich spektakularnych trzech napadów w zasadzie, bo mówimy tu o napadzie na miasteczka graniczne Stałupce Wiszniew, a jeżeli chodzi o to porwanie, to jest napad na pociąg pod Łowczą w rejonie Stałupców, gdzie faktycznie opór bandytom sowieckim stawiło jedynie dwie osoby. To był jeden z policjantów i kupiec, który bronił własnych pieniędzy tak naprawdę. Natomiast w pociągu byli inni policjanci, którzy nie stawili oporu i to był taki no, zgrzyt w zasadzie, bo Polska walczyła o bezpieczeństwo tych kresów, a policjanci jakby nie stanęli w obronie. No, było tam także kilku oficerów wojska, którzy później byli w sprawach honorowych sądzeni właśnie za to, że nie stawili oporu tym dywersantom. Ale to był taki duży blamasz polskiego posiadania na wschodzie, ten napad na pociąg, gdyż dowódca sowieckich dywersantów wystawił pokwitowanie na to, co ograbił w tym pociągu, więc no, to taki, no, tam, taka duża potwarz tak naprawdę.
Jednym słowem, Sowieci czuli się w miarę bezpiecznie, bo nie było odpowiednich sił, które by strzegły tego bezpieczeństwa.
Tak, dlatego że dywersanci na co dzień kwaterowali poza granicą na terenie rosyjskim, tak? Natomiast wyprawiali się na takie łupieszcze wyprawy na terytorium polskie, a z łupami wracali na swoje własne terytorium. Natomiast próbowano oczywiście przeciwdziałać tym sytuacjom przez wprowadzenie wojska. Między innymi skierowano tam brygadę kawalerii oraz 48 pułk piechoty, które miały jakby no, sprawić, że te bojówki miały być, tak powiem, wyłapywane. Natomiast wojsko nie mogło tam stale funkcjonować, bo musielibyśmy wprowadzić stan wyjątkowy, wojskowy na tym terytorium, a Polska nie mogła się na to zgodzić ze względu na sytuację geopolityczną i w zasadzie nagonkę prasową, jaką Związek Radziecki toczył na Zachodzie, wskazując Polskę, że to Polska jest źródłem konfliktów, że proszę bardzo, przejęła kresy wschodnie, ale próbuje je zmilitaryzować i nadal okupować to terytorium.
Więc... I nie potrafi zapewnić tam bezpieczeństwa. Tak, stąd pomysł powołania Korpusu Ochrony Pogranicza.
Tak, pomysł zrodził się na spotkaniu prezydenta i ministrów, najważniejszych ministrów w kraju podczas spotkania w sierpniu 1924 roku w Spale, gdzie próbowano znaleźć wyjście z tej sytuacji, gdyż okazało się, że specjalne uprawnienia, jakie nadano wojewodom wschodnim, którzy byli generałami w tym czasie, no nie sprawdziły się. W związku z tym postanowiono powołać specjalną formację wojskową, która miała zapewnić bezpieczeństwo Kresom Wschodnim i miała chronić państwo polskie pod względem politycznym, wojskowym i celnym tak naprawdę, bo te trzy główne zadania zostały powierzone korpusowi. I w zasadzie bezpośrednio po tym spotkaniu ministrów wydano rozkaz o formowaniu tej formacji, która z dniem 1 listopada zaczęła przejmować ochronę granicy wschodniej. W tym wypadku były to pierwsze odcinki granic pogranicza polsko-radzieckiego, a w późniejszych miesiącach sukcesywnie ta strefa ochrony Korpusu Ochrony Pogranicza rozszerzała się i w 1927 roku obejmowała także pogranicza polsko-litewskie, polsko-łotewskie, no i cały odcinek pogranicza polsko-radzieckiego, a pod koniec listopada 1927 roku KOP objął także ochronę odcinka polsko-niemieckiego pogranicza na terenie Prus Wschodnich, to jest odcinek suwalski, i fragment pogranicza polsko-rumuńskiego. Także do mniej więcej końca 1927 roku ten okres, ta strefa graniczna została obsadzona przez jednostki Korpusu Ochrony Pogranicza.
Czy to była duża formacja, czy ona była w jakiś specyficzny sposób uzbrojona?
Uzbrojona była w to, co w tym czasie posiadała armia tak naprawdę, więc różne jednostki były w różną broń uzbrojone, w zależności od tego, czym dysponowała armia, dlatego że formacja miała charakter specjalny, ale była na uposażeniu i umundurowaniu i wyposażeniu Wojska Polskiego, które w tym czasie po prostu nadal się borykało z problemami zaopatrzeniowymi tak naprawdę. Korzystało z tego, co przejęło w magazynach zaborców. Więc wiele jednostek KOP-u było umundurowanych na przykład broń francuską. Zdarzały się także egzemplarze broni japońskiej. Część miała broń włoską. Na wyposażeniu jednych batalionów były hełmy typu niemieckiego. Część miała tak zwane francuskie Adriany. Więc to był konglomerat różnego uzbrojenia. Dopiero w latach 30., kiedy zastępowało jakby dozbrojenie formacji, zaczęto wyrównywać to uzbrojenie, dostosowując je do potrzeb tej formacji.
Ale to była formacja lekka, moglibyśmy powiedzieć, tak jak współczesny WOT.
Tak, to była lekka formacja, dlatego że zadaniem formacji było przede wszystkim fizyczna ochrona granicy, tak? Więc tam nie ma potrzeby wprowadzania artylerii, aczkolwiek doświadczenia tych lat 21-24 sprawiły, że w strukturze formacji powołano tak zwane jednostki mobilne, były to szwadrony kawalerii, których zadaniem było właśnie podczas przekroczenia granicy przez grupy dywersyjne odcinać te grupy od granicy, żeby im odciąć jakby odwrót na terytorium radzieckie i później za pomocą sił strażnic i plutonów odwodowych granicznych jakby wygniatać te grupy dywersyjne na polskim terytorium.
Tak? Dopiero w późniejszym okresie, pod koniec lat 30. powstawały jednak dywizjony artyleryjskie.
Tak, dlatego że po zmianie dowództwa, dlatego że w 30 roku zmieniono dowódcę, pierwszy dowódca generał Henryk Mickiewicz został odwołany przez marszałka Piłsudskiego. W to miejsce został powołany generał Zosik Tesaro i jemu powierzono zadanie dostosowania formacji do nowych zadań, które stawiano na wypadek wojny. Mianowicie powierzono tej formacji zadanie działań osłonowych, to znaczy one nie miały walczyć za wszelką cenę na utrzymanie linii granicy, tylko prowadzić osłonę w przypadku ataku ze strony Związku Radzieckiego, sygnalizować, gdzie pójdą główne natarcia ze strony Rosjan i jakby kierunki poruszania się kolumn, po to, żeby jednostki frontowe, które formowały się na zapleczu KOP-u, mogły przejść do działań przeciwko Rosjanom. I w tym wypadku była potrzeba dozbrojenia tej formacji, między innymi w broń maszynową. Sformowano kompanię CKM problemów przy każdym batalionie granicznym i w niektórych najbardziej newralgicznych momentach, miejscach formowano także dywizjony, no baterie najpierw, a później dopiero dywizjony artylerii, które miały wzmocnić te działania osłonowe tak naprawdę. To ciekawostka, mogę powiedzieć, że był taki plan, żeby w ramach formacji wykorzystywać drezyny pancerne właśnie do działań osłonowych. Jest taki zachowany dokument w Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie, gdzie rozpatrywano koszty w zasadzie utrzymania takich drużyn pancernych na drezynach pancernych, które właśnie miały osłaniać wycofujące się jednostki wojskowe.
Żeby KOP związać także z naszym regionem, to przypomnijmy, że Centralna Szkoła Podoficerów Korpusu Ochrony Pogranicza to była w Osowcu i między innymi w Osowcu również znalazł swoje miejsce dywizjon artyleryjski.
Tak, ten dywizjon miał specjalne zadanie, dlatego że on przede wszystkim szkolił specjalistów, podoficerów artylerii, którzy trafiali później do jednostek w innych miejscach, między innymi do Czortkowa i tam jakby szkolili kolejnych żołnierzy, którzy pełnili służbę w artylerii Korpusu Ochrony Pogranicza.
Jak liczna była to, panie majorze, formacja?
Ona ewoluowała, więc tak naprawdę to można by powiedzieć, że rząd wielkości to dosięgający do 30 tysięcy, bo na koniec 1937 roku szacuje się, że w korpusie pełniło służbę 26600 żołnierzy, ponad 600 żołnierzy. Natomiast według wyliczeń pana Jerzego Prochwisza, autora książki o formacjach granicznych Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 roku, w przeddzień wybuchu wojny liczebność tej formacji on szacuje na około 19 tysięcy. Tak? Więc no, to w różnych okresach, w zależności od tego, jaka była faza reorganizacji, ta liczebność się zmieniała.
Korpus Ochrony Pogranicza miał swój taki esprit de corps, można by tak powiedzieć, bo jak się czyta te historie związane z obroną już w 1939 roku, to była jednak specjalna formacja. Ludzie czuli się tam mocno związani z tym zadaniem obrony państwa, no i później ich losy no, były jakby konsekwencją funkcjonowania w tej formacji.
Tak, to znaczy ten esprit de corps budowano przez wiele, wiele lat tak naprawdę, od momentu powstania formacji i to było wiele działań tak naprawdę. To były działania oświatowe i propagandowe prowadzone w ramach samej formacji w stosunku do żołnierzy. Między innymi to było działanie związane z nadawaniem odznaki za służbę graniczną, które było takim znakiem honorowym, gdyż nie każdy żołnierz pełniący służbę w korpusie mógł tą odznakę dostać, a w zasadzie zostawali tylko i wyłącznie ci, którzy pełnili tę służbę nienagalnie, więc część żołnierzy odchodząca do rezerwy z dumą na swoich marynarkach cywilnych nosiła tą odznakę, właśnie wskazując na to, że służyli w tej formacji, więc to świadczy o tym, że byli z nią silnie związani właśnie w taki sposób emocjonalny. A 39 rok, no to jest, można ocenić skalę bohaterstwa niektórych żołnierzy przydzielonych do tej formacji, którzy zgodnie z 10 przykazaniem dekalogu żołnierza polskiego, tego przedwojennego, za cenę własnego życia broni granic Polski tak naprawdę. Więc poświęcając to jest jakby taki wskaźnik tego, jaka to była formacja.
No bo tutaj możemy przypomnieć między innymi nazwiska kapitana Władysława Raginisa, kapitana Eugeniusza Kordiaczyńskiego, dwóch bohaterskich oficerów KOP-u poległych w naszym regionie. Jeden w obronie Nowogrodu, a drugi pod Wizną.
Tak, tak. To są takie dwa no, najbardziej znane ale w zasadzie nazwiska. Nie wszyscy do niedawna wiedzieli, że Raginis był właśnie oficerem Korpusu Ochrony Pogranicza, służył w batalionie Kopserny od 1939 roku, gdzie dowodził trzecią kompanią CKM-ów i ta jego kompania została przerzucona w 1939 roku w sierpniu na właśnie odcinek Wizna, gdzie Raginis jakby podjął ostatnią swoją walkę i tam zginął bohatersko. Zresztą nie wszyscy wiedzą, że sam Raginis to taka bardzo ciekawa postać, bo kapitan Raginis był potomkiem ziemiańskiej rodziny mieszkającej w Dyneburgu, czyli to jest dzisiejsza Łotwa. No, później zmiana granic sprawiła to, że jego rodzina po 1920 roku przeprowadziła się na Wilnę. Raginis w wieku 18, co ciekawe, jego rodzice nosili nazwisko Reginis, co było przyczyną jakby późniejszej zmiany tego nazwiska, bo podczas czas nauki w szkole podchorążych nadano mu pseudonim Regina, którego on się wstydził po prostu w związku z tym, że miał trochę takie no, dziewczęce rysy twarzy, więc walczył z tym pseudonimem i dlatego on już kiedy był w wojsku, to poprosił dowództwo wojskowe o zmianę nazwiska na Raginis. I od tego czasu mówimy o nim jako kapitan Władysław Raginis. Ale mimo nazwiska zdołał wprowadzić posłów w jednostkach, których służył, mianowicie w 71. Pułku Piechoty, w 76. Pułku Piechoty, przepraszam, w Grodnie, gdzie stał się szybko dowódcą plutonu, dowódcą kompanii, a później wykładowcą w Szkole Podchorążych. W 39. roku awansował i powierzono właśnie mu dowództwo tej kompanii, z którą wyruszył na wojnę w 39. roku.
Podobnie było z kapitanem Eugeniuszem Kordiaczyńskim, też był z batalionu Sarny. Co ciekawe, oficerami KOP-u obsadzano i także żołnierzami KOP-u obsadzano różnorodne forteczne umocnienia, które powstawały w 1939 roku w Rzeczpospolitej i stąd między innymi Raginis w Wiźnie, a Kordiaczyński w Nowogrodzie.
No jeszcze musimy tu wspomnieć o fortach Węgierskiej Górki w rejonie Chabówki, gdzie walkę stoczyła...
To już na południu Polski.
Tak, to jest na południu Polski, gdzie walkę stoczyła kompania kapitana Semika. Musimy także pamiętać, że odcinek Sarny nie pozostał bez obsługi, obstawy i tam poległ śmiercią bohaterską podporucznik Bołbot, który dowodził odcinkiem schronów Tynne Wieś. Więc to są takie nazwiska wywodzące się właśnie z pułku Sarny i z tego batalionu KOP Sarny, który miał charakter batalionu fortecznego, jednego z niewielu na przełomie 1938-1939 roku, gdyż Wojsko Polskie w tym czasie nie kształciło, nie szkoliło w zasadzie batalionów fortecznych, a te bataliony były formowane właśnie na terenie odcinka umocnionego Sarny, gdzie KOP właśnie miał tą strefę ochrony i jemu powierzono tą obronę tego odcinka.
I stąd ci oficerowie później w różnorodnych umocnieniach i fortyfikacjach.
Tak, to prawda. No ale nie tylko z tego odcinka Sarny, bo musimy pamiętać o tym, że część jednostek KOP-u już w marcu 1939 roku w związku z zagrożeniem ze strony niemieckiej została przerzucona na odcinek zachodni, między innymi na terenie Półwyspu Hel sformowano batalion KOP Hel, który brał udział w walkach do października 1939 roku. W rejonie Łodzi sformowano ze szwadronów kawalerii KOP pierwszy pułk kawalerii KOP, który przeszedł szlak bojowy od pierwszych dni września aż do października, od terenów Łodzi aż po lasy Lubelszczyzny. I to jest wiele innych jednostek KOP-u, które zostały w ramach mobilizacji częściowej i późniejszych działań mobilizacyjnych przerzucone na granicę zachodnią.
No i wspomnijmy tak już szerzej o udziale właśnie wojsk Korpusu Ochrony Pogranicza w kampanii wrześniowej, bo to był bohaterski udział i waleczny. Generał Wilhelm Orlik Rickemann, który od końca sierpnia 1939 roku dowodził KOP-em, nie poddawał się i próbował przebijać się ze strony wschodniej, zajmowanej przez Sowietów tutaj w rejon centralnej Polski.
No to jest taka też bardzo fajna postać, dlatego że generałowi powierzono dowództwo korpusów tuż przed dzień wojny, tak naprawdę 31 sierpnia on przejął dowództwo formacji od generała Kruszewskiego, który odchodził na stanowisko dowódcy grupy operacyjnej i powierzono mu dowództwo formacji, która miała za zadanie ochronę od strony wschodniej Polski, nie spodziewając się oczywiście ataku ze strony Związku Radzieckiego. Sytuacja wiadomo jak się zmieniła po 17 września, a zgrupowanie, którym dowodził generał Adlik Rickemann, pamiętajmy, toczyło nie tylko i wyłącznie walki z Rosjanami, ale także z bojówkami ukraińskimi, dlatego że wycofując się z terenu Polesia, już ukraińskie grupy dywersyjne napadały na polskie oddziały i na polskich żołnierzy pojedynczych, no po prostu zabijając ich tak naprawdę. I ten marsz w kierunku zachodnim i stoczone bitwy pod Szackiem i Wytycznem, to są naprawdę dobre bitwy stoczone przez tego dowódcę, który wiedział o tym, że może te wygrać bitwy, ale całej kampanii niestety nie zdoła wygrać, więc wiedział, że trzeba podjąć trudną decyzję, myślę, że dla dowódcy, żeby podjąć decyzję o złożeniu broni i rozformowaniu swojej jednostki, ale on wiedział o tym, że ten żołnierz będzie potrzebny i że nie należy go oddawać do niewoli, a najlepiej, żeby przeszedł do konspiracji i tam po prostu kontynuował tą walkę.
czyli nie poddał formacji, nie poddał swoich żołnierzy, tylko rozwiązał formację, kazał się tym poszczególnym oddziałom przebijać.
Tak, tak. Chodziło o złożenie broni, ale po prostu po to, żeby wiedział o tym, że Rosjanie po prostu nie dadzą pardonu polskim żołnierzom i myślę, że dlatego zapadła ta decyzja. Natomiast z bronią w ręku te oddziały nie miały szansy się przebijać przez silniejszego nieprzyjaciela ze strony wschodniej, czyli Rosjan, no i ze strony niemieckiej.
Ale generałowi Wilhelmowi Orlikowi Rikomanowi udało się jednak opuścić kraj, dostał się na Litwę, a potem na emigrację.
No poprzez Szwecję udało mu się dostać do Wielkiej Brytanii, gdzie został włączony w struktury polskich sił na zachodzie i tam jakby brał udział w dalszych działaniach. Nie wziął już udziału bezpośrednio w walkach, tylko był w dowództwie, ale no udało mu się uchronić, że tak powiem.
Zmarł 18 października 1986 roku w Ottawie.
No tutaj tragicznie przypomnijmy, że w ręce rosyjskie wpadł generał Henryk Minkiewicz, pierwszy dowódca, który zginął w Katyniu, został tam zamordowany.
Ale przewidywania generała Rickemana co do potraktowania żołnierzy KOP-u sprawdziły się, bo rzeczywiście w bestialski sposób się nimi zajmowali Sowieci.
No tak, oni byli topieni, osadzeni w obozach NKWD. Większość z nich, tych, którzy trafiła do niewoli radzieckiej, niestety została zamordowana w ramach zbrodni katyńskiej w 1940 roku.
Tak próbowaliśmy całą historię Korpusu Ochrony Pogranicza dzisiaj przypomnieć Państwu, a to dlatego, że była to specjalna formacja, chroniła granice, ale jednak mocno była związana z wojskiem.
Tak, to prawda, to była część składowa Wojska Polskiego i tak to należy traktować. To, że w trakcie zadań o ochronie granicy podlegała pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, to było tylko taka specjalna jej jakby specjalne ich zadanie. Natomiast to była część składowa Wojska Polskiego.
Stąd wielu oficerów Wojska Polskiego trafiło do Korpusu Ochrony Pogranicza i stąd silne związki z wojskiem, także przypisanie właśnie owych działań osłonowych.
Tak, tak, tak. To było zadanie, które już od lat 30. powierzono tej formacji i to było najważniejsze, co wprowadził generał właśnie Zosik Tesaro i jego następca generał Kruszewski. Trudno tak zmieścić w 20 kilka minut całą historię, prawie 20 lat, 25 lat tak naprawdę tej formacji, więc no...
Trudno. To był tylko skrót, jeśli tak. Państwo jesteście zainteresowani historią Korpusu Ochrony Pogranicza, to odsyłamy do różnorodnych źródeł, do różnorodnych książek, które opisują tę formację, bowiem Korpus Ochrony Pogranicza jednak osłaniał spory odcinek polskiej granicy i był związany z wieloma ośrodkami, z wieloma miejscowościami w Rzeczpospolitej.
Tak, to prawda. Ja tu jeszcze tytułem takiego uzupełnienia przypomnę, że 10 września będziemy obchodzić rocznicę tragicznej śmierci kapitana Władysława Reginisa, który popełnił samobójstwo w schronie na Stękowej Górze, widząc już bezsensowność dalszej walki, ale nie chcąc złamać swojego słowa honoru, które podjął wcześniej, że będzie bronił tej pozycji do śmierci. Także to jest taka tragiczna data, ale myślę ważna do pamiętania, bo jest to postać, którą można by porównywać z postacią Wołodyjowskiego, z Sienkiewicza tak naprawdę.
I wówczas będziemy mogli również oddać hołd wszystkim żołnierzom tej formacji, czyli Korpusu Ochrony Pogranicza, a dzisiaj o historii KOP-u opowiadał major Straży Granicznej dr Artur Ochał. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję Państwu.
Lech Pilarski, do usłyszenia.
Tajemnice naszych czasów.